Nasza wiara nie musi być ospała i nie musi być ledwo żywa albo wręcz martwa. Nasza wiara też nie musi być pazerna, chciwa i chcąca Boga wykorzystać tylko i wyłącznie do własnych celów. Nasza wiara może być zupełnie niezwykłym doświadczeniem Jego obecności, słuchania Jego głosu i wejścia w tajemnice, o których nam się nawet nie śniło. Właśnie o tym dzisiaj w trzecim odcinku zapraszam. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej rekolekcji adwentowych Modlitwa Głębi, gdzie po przyjrzeniu się Helemu w pierwszym odcinku, po przyjrzeniu się synom Helego w odcinku poprzednim, dzisiaj zobaczymy sobie Samuela, który pokaże nam kierunek, który otworzy nam pewną drogę, którą potem będziemy chcieli pójść w kolejnych odcinkach. Kiedy zauważcie, Samuel, którego spotykamy w tym fragmencie, który wam czytałem w niedzielę, jest zupełnie nieopierzonym, zupełnie niedoświadczonym młodym człowiekiem, który niewiele albo i w ogóle nic nie wie o tym, jak Pana Boga spotkać, jak z Nim być i tak dalej. Starał się tego nauczyć od Helego, ale przez długi czas mu się to nie udawało, bo Heli nie był już wrażliwy na głos Pana. Na szczęście oczywiście za czwartym razem, kiedy Pan go już wołał, to Heli go wtedy poinstruował, na tym polegała jakaś wielkość Helego, żeby tego Pana Boga posłuchał. Zobaczmy kilka cech, które pokazują w Samuelu zupełnie nowy rodzaj duchowości, zupełnie nowy rodzaj podejścia do tego poszukiwania Pana Boga. Pierwszy szczegół, który naszą uwagę może zwrócić, jest następujący. Jak pamiętacie może, Heli w tej świątyni spał w zwykłym miejscu. Czyli mówiłem wam, że to jest taki obraz takiego zasiedziałego, takiego opartego na tradycjach, takiego opartego na zwyczajach, takiego przyzwyczajonego do pewnych schematów po prostu bycia z Panem Bogiem. Natomiast Samuel, tak mówi ten trzeci rozdział pierwszej księgi Samuela, napisane, że spał w przybytku pańskim tuż przy Arce Pańskiej. Kochani, my byśmy powiedzieli takim naszym językiem, oczywiście to nie jest jeden do jednego, że Samuel jakby spał przy tabernakulum. Kochani, przy Arce Pańskiej, to znaczy przy miejscu, które Żydzi uznawali za największy możliwy jakby sposób obecności Boga na ziemi. Oczywiście oni nie traktowali Arki Przymierza tak, jak my traktujemy Najświętszy Sakrament, czyli jakby nie chodzi o to, że wierzyli, że Pan Bóg naprawdę w tej skrzyni mieszka. Tylko bardziej chodziło o to, że no jeżeli by już szukać w tamtym czasie takiego miejsca, gdzie Bóg jest najbardziej obecny, gdzie można najbardziej doświadczyć Pana Boga, no to właśnie czymś takim była Arka Przymierza. Czyli zobaczcie, Samuel nieustannie przebywał jakby przy obecności Boga. Nie przebywał w zwyczajach, nie przebywał w tradycjach, nie przebywał po prostu, nie wiem, w jakichś rytuałach, w jakichś kultach, w jakichś sposobach, liturgiach i tak dalej, tylko przede wszystkim przebywał w obecności Pana. Zobaczcie, to przebywanie było bardzo długotrwałe. Ja oczywiście wiem, że w tym tekście ono wynika z tego, że po prostu on nie wiedział, kto do niego mówi. Tylko zobaczcie, Pan Bóg do niego mówił raz, Pan Bóg do niego mówił drugi raz, Pan Bóg do niego mówił trzeci raz i Pan Bóg do niego mówił czwarty raz. Zobaczcie, to jest takie przedobrzone, jakby przedłużanie w oczekiwaniu na to, żeby on coś powiedział. Zobaczcie, mamy takie powiedzenie i ono się w ogóle wzięło z czegoś bardzo konkretnego. Do trzech razy sztuka, nie? Zazwyczaj mówimy, jak trzy razy coś się nie udało, to już z tego nic nie będzie. Zobaczcie, Pan Bóg do niego przemówił, znaczy mówił do niego za każdym razem, tylko Samuel wreszcie usłyszał, nie za trzecim razem, tylko jeszcze więcej. Kochani, to jest taki sygnał, o którym wam mówiłem w poprzednim odcinku, jakby dokładnie odwrotny od tych synów Helego, nie? Synowie Helego chcą natychmiast, chcą jakby jeszcze surowe, chcą chwycić to, pamiętacie, mięso z tych ofiar, zanim ono w ogóle zostanie Panu Bogu jeszcze ofiarowane. Natomiast Samuel, mamy to oczywiście w takim symbolicznym obrazie, czeka i czeka i czeka. Nie rozumie, nie doświadcza, nie wie, kto do niego mówi, nie wie, co jest do niego mówione, w ogóle nawet nie wie, że do niego Pan Bóg mówi, ale jakby w kółko nam ten tekst powtarza, on tam ciągle był, on tam ciągle czekał. Kochani, to jest taka w ogóle bardzo ładna rzecz, która mówi, że jakby Pan Bóg jest bardzo wytrwały w tym, żeby do nas przychodzić. Pan Bóg jest bardzo wytrwały w tym, żeby mówić do nas słowa, które do nas w końcu dotrą. Tylko cała sztuka, czy my tam będziemy, no właśnie, za tym razem, kiedy w końcu zrozumiemy. Zobaczcie, wielu z nas ma coś takiego, że sobie mówimy, no zrobiłem to już tyle razy, moglibyśmy powiedzieć, zrobiłem to już trzy razy. I w tym trzy, wiecie, że nie chodzi mi o samą liczbę trzy, tylko to trzy oznacza, no robiłem to i robiłem to i robiłem to i robiłem to i ciągle nie rozumiem, ciągle nie słyszę. Kochani, ja mam takie często doświadczenie, jak przychodzą do mnie przed ludzie, którzy proszą, żebym ich nauczył modlitwy, nie? Ja im tłumaczę, że daję im jakąś metodę. Różnym ludziom różne, bo jest wiele duchowości w kościele, nie? W zależności od tego, kto tam, gdzie, w jakim etapie jest, kto czego w danym momencie potrzebuje, no to im pokazuję, słuchaj, możesz się modlić na przykład w taki sposób. Możesz Pana Boga słuchać jakby w taki sposób. I bardzo często się spotykam, że ktoś przychodzi mi, nie wiem, po miesiącu, po dwóch, po trzech i mówi, no dobra, proszę Ojca, rzeczywiście robiłem to, tak? Jakby nawet się starałem być wierny codziennie, ale nic się nie zmienia, ja nic nie słyszę, nic do mnie nie dociera, więc to jest chyba bez sensu. Zobaczcie, Samuel nam pokazuje, mimo że masz to doświadczenie, nic się nie dzieje, nic się nie wydarza, nic nie słyszysz, nie rozumiesz. Ilekroć, kochani, mówicie na przykład, czytam Pismo Święte i nic z niego nie rozumiem. Samuel czeka i czeka i czeka. Czy zobaczcie, jakby cechą duchowości Samuela nie jest skoncentrowanie na sobie przede wszystkim, nie jest skoncentrowanie na tym, że on bardzo chciałby czegoś doświadczyć, bardzo chciałby coś usłyszeć, tak jakby, wiecie, leżał pod tą Arką Pańską, czyli po naszemu pod tabernakulum i mówił, no ale chociaż trochę mięska, chociaż trochę tłuszczu, żeby chociaż trochę mi skapło, no nie musi być, Panie Boże, dużo, nie muszę tak jak ci synowie Helego z tym widelcem, ale chociaż troszkę mi daj, nie. On tam jest i zauważcie, jakby nie ma w nim żadnego takiego słowa zniechęcenia. Zobaczcie, że on chodzi do Helego, czyli chodzi właśnie do kościoła, którego prosi, kościele, naucz mnie słuchać Boga, nie? A ten kościół go ciągle odsyła, mówi, idź tam, nikt do ciebie nie mówi, nie? Że jakby kościół go nawet wręcz trochę, jakby te metody, które dostał w kościele, jakby wydają mu się być nieskuteczne. Ale zauważcie, nie ma ani jednego słowa tego Samuela, o Jezu, znowu mnie odsyłasz, znowu mam tam iść czekać, znowu muszę kolejny etap przejść. Nie, zobaczcie. Z jego strony jest jakby milczenie. Z jego strony jest po prostu, okej, idę słuchać po raz kolejny, nie będę wiedział, o co chodzi, to pójdę zapytać, czy to było to, on mnie znowu odeśle, ja znowu będę czekał. I zobaczcie, ta czwórka, ona to jest najważniejsza, że jakby, żeby się mogło dokonać to spotkanie, to musi być czekanie, że tak powiem, ponad miarę. Musi być taka gotowość w człowieku, że będę czekał nie tylko tyle, ile sobie wyznaczę, nie tylko tyle, żebym czuł, no, że już wystarczy tego czekania, tylko będę czekał, ile będzie trzeba. Jeśli Bóg mi każe czekać całe życie, to będę czekał całe życie. Więc zobaczcie, że kiedy Pan Bóg spotyka takie serce, które właśnie długotrwale, wytrwale trwa przy Jego obecności, nie narzeka, nie jest skoncentrowane tylko i wyłącznie na sobie, tylko próbuje być w tej obecności i w tym słuchaniu, to zobaczcie, w pewnym momencie Pan Bóg przemawia, ale tu się dzieje jeszcze jedna bardzo trudna rzecz. Jak sobie czytałem ten tekst, pamiętam jeden z pierwszych moich razów tam dawno, dawno temu na jakiejś modlitwie, to zauważyłem, że w tym, co w końcu powiedział Pan Bóg do Samuela, zauważcie, nie było nic do Samuela. To nie jest tak, że on tam nagle teraz dostał jakieś słowo, które by o nim mówiło. I potem oczywiście w tym tekście będzie, że Samuel tam potem wzrastał w łasce i że jakby Pan Bóg go powołał do wielkich rzeczy, ale zauważcie w tym, co mówi Pan Bóg do Samuela, jeżeli nie pamiętacie, to wróćcie do tego tekstu z Księgi Samuela. Pan Bóg tam ani słowa nie mówi do Samuela. On tylko mówi o Helim, mówi o jego synach, mówi o tych grzechach tych synów, mówi, że wzywał Helego do nawrócenia, ale nie ma też nawet żadnego polecenia, że słuchaj, musisz teraz wystąpić z taką misją prorocką i tego Helego nawrócić i tak dalej. I zauważcie, Pan Bóg de facto potraktował Samuela jako kogoś, komu się Pan Bóg zwierza. Ja w ogóle tak czytam ten tekst. No nie wiem, że oczywiście można te teksty czytać na bardzo wiele sposobów. Ja wam pokazuję pewną jedną ścieżkę, która po prostu mnie akurat w tych naszych rekolekcjach prowadzi. Nie mówię, że to jest jedyna ścieżka. Ale dla mnie taką ścieżką bardzo piękną w takim odczytaniu tego fragmentu jest właśnie to, że Pan Bóg się zwierza Samuelowi. Zobaczcie, Pan Bóg siada przy Samuelu i nie mówi, słuchaj, Samuelu, przyszedłem do ciebie z wielką misją, mam dla ciebie niezwykłe słowa, bo chcę ci opowiedzieć, jak jesteś cudowny i mam dla ciebie wielkie zadanie, będziesz wielkim prorokiem. Nie, tylko Pan Bóg siada przy nim i mówi, widziałeś tych synów Helego? To są po prostu synowie Beliala. Boże, jaki ja mam z nimi kłopot. Ja nie wiem już, co mam z nimi zrobić. Mówiłem temu Helemu, żeby on ich wezwał do nawrócenia, żeby ich upomniał. On tego nie zrobił. No i wiesz co, no i się wydarzą po prostu złe rzeczy. Ja bym tak bardzo chciał, żeby się nie wydarzyły takie złe rzeczy. No ale jakby jak oni tak będą robić, no to ściągną na siebie po prostu takie rzeczy. No bo jakby to samo się stanie, bo taka będzie konsekwencja. I zobaczcie, Pan Bóg opowiada Samuelowi jakby o zmartwieniu swojego serca. Ja tak to traktuję, kochani. Że Pan Bóg mu opowiada, co go boli. Co go boli. I zobaczcie, Samuel nie ma czegoś znowu takiego, że Samuel nagle się odzywa i mówi, a przepraszam, a myślałem, że będziemy gadać o mnie? A myślałem, że to mnie coś opowiesz? A ty mi to gadasz o jakiś tam... Zobaczcie, Samuel traktuje go jakby przyjaciela, któremu pozwala się, żeby opowiedział o tym, co jest dla niego ważne. Żeby opowiedział o tym, co on uważa, że jest istotne. Kochani, dla mnie w ogóle ten wątek To jest najważniejszy wątek w ogóle w zdrowej, prawdziwej duchowości, już teraz pomijając zupełnie metody. Czyli dla mnie, kochani, ta modlitwa jest najzdrowszą jakby ścieżką duchową, która pozwala Panu Bogu być Panem Bogiem, czyli mówiąc krótko, nie mówi Panu Bogu, co Pan Bóg ma zrobić, nie mówi Panu Bogu, w jaki sposób Pan Bóg ma działać, w jakich dziedzinach, w jakich miejscach, w jakich ludziach, w jakich sytuacjach, tylko mówi, Ty Boże najlepiej wiesz, co, gdzie, komu, z kim, jak, dlaczego trzeba zrobić. Opowiedz mi, Ty mi opowiedz, nie ja Ci powiem, czego ja potrzebuję, tylko Ty mi opowiedz, na przykład patrząc na mnie. Panie Boże, nie będę Ci mówił, gdzie ja najbardziej potrzebuję pomocy, nie będę Ci mówił, bo prawdopodobnie ja siebie do końca nie znam. Prawdopodobnie ja widzę tylko jakąś powierzchnię mojego życia i nie widzę pełni głębi mojego życia, ale Ty znasz całą głębię mojego życia. Więc Panie Boże, może Ty byś mi powiedział, czym się zajmiemy we mnie. Kochani, może jeżeli ktoś z Was korzysta na przykład z tej mojej książki Jak się modlić, która pokazuje inną zupełnie drogę duchową, ale jedną z ważniejszych dróg duchowych w Kościele, czyli tak zwaną modlitwę Lectio Divina. Jeżeli, kochani, pamiętacie, może jeżeli ktoś tę książkę czytał, albo po prostu się może modlicie sami Lectio Divina, to wiecie, że Lectio Divina również polega na tym, że dajemy pierwszeństwo Słowu Bożemu, żeby to ono nam mówiło, o co mamy się modlić, a nie my mówimy mu, w czym będziemy się modlić. Czyli prosimy, albo raczej może nie tak, pozwalamy, żeby to Słowo Boże nas pokierowało do tematów, które są w nas ważne. Kochani, dla mnie, jak się przypatruję różnym szkołom duchowości, nie? Właśnie takim, które nie są martwe, tak jak Heli, albo takie ledwo żywe, takim, które nie są pazerne i tylko po prostu chcą dla siebie coś uzyskać, jak ta duchowość synów Helego, tylko jak się przypatruję różnym dobrym, pięknym szkołom duchowości, kochani, bo oczywiście szkół duchowości w Kościele jest bardzo dużo, to nie jest tak, że jest tylko jedna ścieżka, to dla mnie przekonujące i mądre i też widzę, że jakby owocne są właśnie te, które stwarzają Panu Bogu jak najwięcej przestrzeni do działania. Kochani, bo to, że Pan Bóg chce w nas działać, to jest oczywiste. Tak jak Wam mówiłem, kochani, kiedy Wam opowiadałem o synach Helego, to nie chodzi o to, że my mamy nie chcieć, żeby Pan Bóg w nas działał. Tylko chodzi, żeby to nie było skoncentrowane na nas, czyli na naszym sposobie działania, na naszych tematach, na naszej właśnie chciwości, tylko chcąc oczywiście, żeby Pan Bóg do mnie przyszedł i żeby Pan Bóg działał w moim życiu, daję Mu jednocześnie wolność, żeby On to mógł zrobić. Kochani, Samuel w tym tekście dla mnie jest właśnie taką opowieścią. To jest ktoś trwający przy obecności Pana, to jest ktoś trwający tam długotrwale, wytrwale, niezniechęcający się i nie tylko 3 razy, ale 4 razy, czyli ponad miarę. To jest ktoś, kto nie narzeka w związku z tym, że nie rozumie, nie doświadcza, nie wie, o co chodzi, albo wręcz może, zobaczcie, mógłby też się poczuć Samuel po prostu obrażony, nie? No dobra, to już się w końcu do mnie odezwałeś i to nie jest o mnie. Czyli tak naprawdę, Panie Boże, ja Cię nie interesuję, w ogóle znowu mnie olałeś, znowu ja się czuję pominięty, znowu jestem z boku. Nie, zobaczcie, nie ma w ogóle w nim takich rzeczy, czyli on całkowicie nie jest na tych rzeczach skoncentrowany, tylko on pozwala Panu Bogu mówić, co Pan Bóg będzie chciał. Pozwala Panu Bogu działać tam, gdzie Pan Bóg będzie chciał. Pozwala Panu Bogu skierować swoje działania, swoje intencje, swoją łaskę, swoją aktywność tam, gdzie Pan Bóg będzie chciał. I oni właśnie tym jest modlitwa głębi, o której chcę Wam opowiedzieć. Kochani, to nie jest oczywiście jedyna ścieżka w Kościele, to jest jasne. Chociaż, szczerze Wam powiem, jak się przyglądam właśnie różnym tym zdrowym szkołom duchowości, to de facto u końca każdej zdrowej szkoły duchowości tak naprawdę jest modlitwa głębi. Jak spojrzycie na Lectio Divina, tam ostatnia część, czyli kontemplacja, jest właśnie modlitwą głębi. Jak spojrzycie na inne szkoły duchowościowe, prawie zawsze, że tak powiem, ostatnie etapy, one zawsze przechodzą od takich aktywnych, czynnych do właśnie modlitwy głębi. Kochani, w następnych odcinkach zajmiemy się praktyką, bo na razie wiem, znowu, absolutnie zdaję sobie sprawę, że macie takie poczucie ciągle, prawdopodobnie od 3 odcinków, pewnego rodzaju nieusatysfakcjonowania. Mówię krótkie rzeczy, nie daję pełni obrazu, tylko nie robię to bardzo świadomie. Ja Was chcę od razu postawić w takiej pozycji, że nie, ale skoro masz mówić o modlitwie głębi, to dawaj metodę. No właśnie nie, wtedy zachowujemy się jak synowie Helego. Uczmy się cierpliwości. Zobaczcie, 3 razy już Wam opowiedziałem, a ciągle jeszcze nie powiedziałem o modlitwie głębi. Za 4. razem może to zrobimy, chociaż też nie do końca. Będę Wam to przedłużał. I kochani, nie chodzi mi o to, że ja zwlekam, tylko ja próbuję też, kochani, w tym jak ułożyłem te rekolekcje, już Was, że tak powiem, uczyć tej metody oczekiwania. Już Was uczyć tej metody niesatysfakcji, tej metody, że nie mam jeszcze zrobione. Bo nie mamy zarysowany obraz. Duchowość ledwo żywa, która nikogo już nie karmi albo bardzo mało karmi. Duchowość, która jest niby odpowiedzią na to, bo jest łapczywością, chce bardzo mocno łaski Bożej, ale która de facto staje się jej karykaturą. I duchowość prawdziwa, czyli duchowość, gdzie Bóg opowiada. Duchowość, gdzie Bóg działa. Duchowość, gdzie stwarzamy Bogu przestrzeń. Gdzie Mu nie przeszkadzamy. Gdzie de facto cali chcemy być tak naprawdę tylko i wyłącznie otwarciem na to, co przyjdzie od Jego strony. W następnym odcinku opowiem Wam o właśnie pewnej wizji Kościoła na to, bo Kościół to od dawna ma oczywiście wszystko rozpisane, bo to wszyscy święci, wielu świętych, wielu mistyków dawno o tym wszystkim pisało. To nie są żadne nowe rzeczy, kochani, o których Wam to mówię. To jest tradycja wielowiekowa Kościoła. Jak to jest właśnie z tym przechodzeniem od aktywności na modlitwie do bierności tak zwanej? A potem się nauczymy, to pewnie będzie we wtorek. Już konkretnej metody. I we wtorek pewnie po raz pierwszy, po 5 odcinkach, nawet nie po 4, po 5 odcinkach zaczniecie tym widelcem tam dziabać. Ale mam nadzieję, że to już nauczony przez 5 odcinków widelec będzie bardzo subtelny. Nie będzie łapczywy, nie będzie żarłoczny, nie będzie drapieżnie chcący dla siebie, tylko właśnie otwierający się na Pana Boga. Więc kochani, wiemy już, co zrobił Samuel, wiemy, jaka jest jego postawa. Na nią oczekujemy. Zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie pójdziemy sobie znowu mały kroczek, kroczkami małymi, dalej. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zapraszam na odcinek niedzielny. Wszystkiego dobrego, kochani, z Bogiem. Ściskam Was, błogosławię. Pa, pa.